Nauczono nas, że płacz i krzyk to coś złego i coś, czego otoczenie nie chce i nie może wytrzymać. Co to oznacza? To oznacza, że my w tym jesteśmy nie do wytrzymania. I usłyszałam wczoraj takie zdanie, które niezwykle mnie porusza. Mianowicie jeden z uczestników warsztatów powiedział: Znam 5 języków. Świetnie. Nimi władam, a nie znam, nie rozumiem języka swojego ciała, bo nikt nigdy nie nauczył mnie go słuchać i słyszeć. Dzisiaj z Marzeną Barszcz rozmawiamy o tym, co to znaczy spotkać się z energią płaczu i z energią krzyku. Zapraszam. Obiecuję, niezwykle inspirująca, pociągająca i bardzo głęboka rozmowa. Dzień dobry, dzień dobry. Przede mną z wami dzisiaj na spotkaniu Marzena Barszcz, która no jest słowem wypowiedzianym, tak bym powiedziała, ponieważ Marzena pojawiła się dzięki temu, że ja zrobiłam rozmowę o psychoterapii z Wojtkiem, w której pojawił się Loen. Potem słuchałam ciebie w jakimś podcaście i pomyślałam sobie, mam marzenie, żeby wybitny specjalista porozmawiał ze mną o tym, co my mamy zapisane w ciele, a dzisiaj o krzyku i płaczu. Natomiast chciałabym, żebyś się chwilę przedstawiła i powiedziała o tym, czym ty się zajmujesz na co dzień.
Dobrze, dzień dobry. Mam nadzieję, że to marzenie dzisiaj będzie się ucieleśniać.
O, właśnie.
Bo można by powiedzieć, że tym, czym się zajmuję na co dzień, to jest ucieleśnianie zmiany. Można by w takiej formule nazwać ten sposób leczenia, który się nazywa analiza bioenergetyczna. To nazwa, myślę, że Loen po prostu nie zdawał sobie, jak trudną nazwę sobie wybiera. Więc zajmuję się psychoterapią, która w diagnozie i w leczeniu bardzo uwzględnia, podpiera się, traktuje równorzędnie również nasze osobiste ciało, z którym jakby nie było, jesteśmy cały czas, jesteśmy w gabinecie. Więc taki to jest mój kawałek pracy z człowiekiem.
Kawałek, a jednak całość, bo
A
ciało
jednak
zbiera,
strony całości.
tak, bo ciało zbiera jakby całość. Natomiast tylko zatrzymam się na minutę. Ja wiem, że ty nie chcesz o tym rozmawiać, bo podlinkujemy rozmowy, w których mówisz, co to znaczy analiza bioenergetyczna. Natomiast ja chcę tylko wszystkich wystraszonych w tym momencie zatrzymać, powiedzieć, to nie ma nic wspólnego z bioenergoterapią. To
Nie ma.
chodzi o energii, którą my mamy w ciele, i my dzisiaj opowiemy o takiej energii, która się nazywa krzyk i która się nazywa płacz, i co to nam w ciele robi.
Dokładnie. Przez chwilę zatrzymało, ale już jesteśmy. Dobrze. Tak, no właśnie, bo to bio jest no, od biologicznego, w sensie od procesów jak najbardziej fizycznych, które w nas się dzieją. Nasz organizm jest jakby żywą materią, a i ta analiza nie dotyczy tylko analizy intelektualnej, analizy konfliktowej, ale też zakładamy, że ten konflikt osadza się w nas. Mówię zakładamy, chociaż dla mnie to jest doświadczalne, prawda, obecne. Ja nie mam co do tego wątpliwości w swoim procesie, ale też prowadząc inne osoby. Więc te dwa obszary, o których Agnieszko mówisz, czyli krzyk i płacz. I rozumiem, że właśnie myślimy o nich dzisiaj w kontekście zatrzymania, zatrzymania czegoś, co jest bardzo biologiczne, bardzo naturalne i bardzo samoregulujące do zdrowienia, do ratunku, do ucieczki. Więc tak, w
Tak,
sensie, że te dwie jakości
do
po prostu
życia.
do życia absolutnie, prawda? Z różnych względów, No, odgradzamy się od nich, blokujemy sobie, no właśnie, ten kanał ekspresji, prawda? No bo ekspresja dla nas ludzi jest wprost werbalna, najłatwiejszym jest sposobem wyrażania ja, prawda? Ale no to jeśli to wyrażone ja obierzemy z emocji lub z innych kanałów, pełnych kanałów, całościowych kanałów, no to bardzo zbliżamy się do właściwie jakiegoś takiej jednolitości ludzkiej, a nie jesteśmy jednolici. Jesteśmy naprawdę różni i w tym różnym potrzebujemy się wyrazić, poznać, zmanifestować jakoś, prawda? To, kim jestem. Można by powiedzieć, że ta droga w życiu to jest odkryć, kim jestem, odsunąć to, co blokuje moje ja. I z czasem pokazać się z tym ja. Więc jeśli nie pokazuje się z płaczem, nie pokazuje się z krzykiem, to czego nie chcę o sobie pokazać, czego się boję pokazać, co mi zabroniono pokazywać, lub też z czym mnie odrzucono, kiedy pokazywałam. Więc to tak najbardziej powierzchowna warstwa zablokowania, która, jak już pewnie czujemy, ma naprawdę historię głęboką i no, pewnie trudną momentami, kiedy coś tak naturalne, tak ludzkie staje się dla nas niedostępne po prostu.
Piękne to, co mówisz, i takie no, szalenie poruszające, aż mi głos zabiera w ogóle, bo mam taki obraz, wiesz, wczoraj i przedwczoraj miałam warsztaty właśnie pracy z ciałem i tak zabawnie uczestnik po nim powiedział, za co ja właściwie zapłaciłem pieniądze? Za to, że ty dawałaś ćwiczenia, myśmy tańczyli i się ruszali i ja na koniec odnalazłem bliskość, kontakt ze sobą i właściwie nawet nie musiałem ani krzyczeć, ani płakać. To my mieliśmy przepiękny proces przejścia z takiego, wiesz, zamrożenia, takiego bycia w no, gigantycznej sztywności do łatwości, lekkości, bliskości i kontaktu. I chciałabym, żebyśmy zaczęły od tego, bo to chyba jest łatwiejsze, od płaczu. Bo ty powiedziałaś bardzo poruszającą rzecz, że nie byliśmy z tym płaczem przyjęci. W związku z tym faktycznie ja doświadczam bardzo wielu spotkań z ludźmi, w których oni mi mówią: wstydzę się tego, że płaczę, albo nauczyłam się być twarda i nie płakać, albo płacz jest słabością, albo to takie dziecinne płakać, nie?
Tak, mnóstwo ocen, prawda, przyklejonych. I to jest właśnie to jest ten pierwszy poziom, powiedziałabym, takiego behawioralnego doświadczenia, a też w tu i teraz blokowania siebie, które, dodajmy, ono się dzieje fizycznie. Zablokowanie płaczu nie jest intelektualne. Zaciskamy usta, spłycamy oddech, zaciskamy zęby. Oczywiście podaję przykład szlaku przeciążeniowego, bo każdy z nas na różne sposoby to zrobi. Część osób będzie przełykać stale, część osób wciągnie brzuch, no bo poruszenie przepony, głęboki płacz jest ruchem przepony, jest angażującym falę w całym ciele, a nie, uwaga, jedynie w oczach poprzez łzy, ale. No właśnie, część z nas będzie wciskać odruchowo chusteczki. Jeszcze łza nie poleciała, a już jest ten ruch. Niech to się nie wydostanie,
Masz
prawda?
rację, tak.
To jest wpisane w filmy, w nasze zachowania społeczne, cała struktura, jak się nie pokazać z tym. No i teraz, gdyby to było na poziomie behawioralnym, czyli że nie jesteśmy przyjęci z płaczem, to jeszcze myślę, że prowadzenie, powrót byłby łatwiejszy. Ale kiedy płaczemy? Płaczemy najczęściej, kiedy jest nam smutno lub nas boli, czyli z czym nie jesteśmy przyjęci? Ze smutkiem, z żalem, z bólem, z czymś, co dziecko jakby jest w podstawowej takim apelowaniu do bliskich, boli mnie, boli, ukoi mnie jakoś, zwróć na mnie uwagę, z tym mnie przyjmij. Więc ta warstwa somatyczna, zablokowania somatycznego jest dlatego tak głęboka, tak dlatego mocna, bo ona reprezentuje coś znacznie boleśniejszego, poważniejszego, bardziej złożonego, czyli to odrzucenie jakiejś części naszego ja. No i tutaj w historii płaczu, no to sobie możemy tu jakoś, właśnie tak jak troszkę Agnieszko powiedziałaś, o tych ocenach, o tych zawstydzeniach, zobaczyć, o czym to jest.
Znowu poruszyło mnie słowo, że jesteśmy zatrzymani w tym, że potrzebujemy ukojenia. A ja bym jeszcze poszła nawet o krok dalej. Sprawdzam, czy się zgodzisz, że jesteśmy zatrzymani w tęsknocie za miłością i bliskością. Bo płacz i smutek mówi, że ja potrzebuję. No, pójdźmy do dziecka, które po prostu potrzebuje miłości. Wtedy, kiedy płaczę, to ja potrzebuję, żeby ktoś przyszedł. I właśnie to ukoił. I kiedy my to wtedy mamy zatrzymane i odrzucone, bo to jest bardzo ważne, to my w dorosłym życiu też się nie potrafimy ukoić, w związku z tym sięgamy po różne rzeczy zewnętrzne, zastępcze, bo nawet nie wiem, że nie mam doświadczenia tego ukojenia, tego rozpuszczania, tego puszczania w sobie.
Tak. O, pięknie to, Agnieszko, właściwie dopełniłaś czymś takim bardzo bazowym, jak że jesteśmy zatrzymani w tym, że możemy kochać i że jest odpowiedź na nasze pragnienie miłości. I w związku z tym, że też my możemy odpowiedzieć na to, czyli uczestniczyć w tej wymianie, miłości po prostu.
Co to nam robi w ciele w takim razie, kiedy to jest zatrzymane, czyli nie masz się, nie rycz, nie rób kłopotu tym, że płaczesz, nie wymuszaj płaczem, bo to są te teksty, nie manipuluj płaczem, przestań być taki niedobry i taki okropny, tak? No to są wszystkie te zdania, które
Tak.
zatrzymują, albo przez ciebie się nerwicy nabawię i serduszko mamusi pęknie, jak będziesz płakał, tak? To są te wszystkie, ja chcę powiedzieć te okropne rzeczy, bo one naprawdę istnieją ciągle w wielu domach i bardzo bym chciała zwrócić uwagę na to, żebyśmy przestali to mówić, bo to zostawia właśnie ślad. To jeszcze taką rzecz, którą powiem, ona jest dla mnie szalenie poruszająca z wczorajszego warsztatu, kiedy dorosły mężczyzna powiedział tak: znam 5 języków, biegle mówię w 5 językach, a nie rozumiem języka swojego ciała, bo nikt mnie go nigdy nie nauczył i nie pozwolił mi go słuchać. To było nieprawdopodobne. No i jak to zobaczyć? Dlaczego należy się tym zająć?
To może właśnie to, co wymieniłam, kiedy mówiłam o tym, jak blokujemy płacz, to jest koszt fizyczny, prawda? Czyli napinamy na różne sposoby tkanki, które często nie są odpowiedzialne za to. A co do tego jeszcze jakby utrudnia tą sytuację, to że nacechowujemy je chronicznie. Czyli to nie jest raz puszczenie, tylko to jest raz podtrzymane w czasie. A jeśli otoczenie dostymulowuje stale taką sytuację, to właściwie przestajemy rozluźniać, przestajemy wracać do normy. I to możemy właściwie na każdej strukturze w naszym ciele, którą użyjemy do zatrzymania płaczu, zobaczyć ten sam mechanizm, czyli dochodzi do nacechowania napięciem, a dalej do utrwalania przeciążenia, które staje się z czasem dla nas normą. To jest najgroźniejsze, bo ta norma nie jest normą, a jeśli coś w organizmie jest wytrącone z równowagi, to znaczy, że pochłania energię, czyli podtrzymujemy mechanizm wypadkoobronny dalej tym samym źródłem energetycznym, który nam jest potrzebny na sięganie, pracowanie, cieszenie się i trzymanie obron somatycznych. Więc powiedziałabym, że uszczerbek na naszej żywotności, który dzieje się latami, to jest największy ubytek, a równocześnie przecież te tkanki przeciążone, one są fizycznie przeciążone napięciem. To nie jest Magiczne. To bardzo przeciąża przyczep, tkankę mięśniową. To wszystko się dzieje. A więc takie uogólnione bóle ciała, które teraz znajdują swoje nazwy diagnostyczne, prawda? Albo bóle niewiadomego pochodzenia, wędrujące do tego jeszcze, prawda? I nie ma tej możliwości uchwycenia tego diagnostycznie, obiektywnie. No, to jest często taki obraz chronicznego przeciążenia psychosomatycznego. I to jest ta część cielesna, ale jest, powiedziałabym, jeszcze taka część, w moim poczuciu jeszcze bardziej kosztowna, tegoż zablokowania, no bo może wydaje mi się, że to jest już powszechne, ale może właśnie wcale nie, że my tłumiąc jedno uczucie, tłumimy cały system. Nie ma selektywności dla układu nerwowego. No to sobie przytłumię smutek, bo w sumie rodzina furiatów, wściekać się można było, prawda? Tylko że ten mechanizm tłumiący, on zubaża w ogóle afekt, dostęp do niego i oczywiście możliwość pokazania się, czyli wyrażenia bycia z uczuciem. Więc to jest koszt i każde uczucie możemy tu podłożyć, każdy po prostu ten system obronny, czyli spłycając jedno, spłycamy drugie. A to, co najczęściej ludzie ustawiają w tym drugim, nie mam radości, chcę więcej przyjemności, nic mnie nie cieszy. No i tu pewnie nie jest to świetna reklama, ale jest to prawda, czyli potrzebujemy iść do tego, co jest stłumione i tam to otworzyć. Długa odpowiedź to była.
Przepiękne rzeczy mówisz. Mam kilka wątków z tego, co powiedziałaś. Wcześniej też to powiedziałaś, że chciałabym pokazać ten akcent ściskania. Czyli, że mięsień, który się napina do płaczu, a musi być stłumiony, on jest napięty. No to właśnie potem nas boli, to jest oczywiste, ale taka mi też przyszła myśl po tym, co mówiłaś, że to życie się wtedy ściska. Tak jak ja bym miała coraz mniejszą ścieżkę, nawet jak to mówię, nie? Taką coraz mniejszą ścieżkę swojego życia. I zamiast mówić, mam tyle możliwości, mogę to, mogę to, mogę tamto, my mówimy, niewiele mogę. Czyli, że to jest też takie bardzo ważne, jakby to nam zabierało horyzont, ale też no, to jest niezwykłe, że to mówisz. To jest o tym, że żeby zacząć czuć radość, my potrzebujemy spotkać się z tym smutkiem i płaczem. To jest ten klucz w ogóle terapeutyczny. I ja wiem, że wielu ludzi boi się psychoterapii, bo mówi, będę się musiał spotkać z tym trudem, ale ja lubię mówić, że łzy to kiedyś niewypowiedziane słowa i one tylko jeśli przepłyną, to w moim ciele i w moim życiu zrobi się przepływ. A co my mówimy? Bądź bardziej radosny, ciesz się bardziej z życia, ale nie mam tej energii, bo ona cały czas jest zatrzymana. To jest bardzo ważne, dlatego ten wątek analiza bioenergetyczna, bo sprawdzam, dlaczego ja nie mogę czuć radości w życiu. Bardzo wielu pacjentów mówi, wie pani, mam tyle rzeczy, powinienem się cieszyć, ale jakoś mi to nie idzie, nie ma skąd pójść. To jest niezwykłe, co powiedziałaś, że
Nie ma z czego.
spotkać. Tak, spotkać się ze smutkiem oznacza zrobić drogę do radości.
Tak. No, dokładniej podobnie jest oczywiście ze złością, czyli że no, spotkać się z tym, co wyrzucone, wyparte, znieczulone, ale przecież znowu dalej obecne w nas, dalej chronione mi samymi tkankami, bo przecież popatrzmy biologicznie. Jeśli ja zatrzymuję płacz, to poza tym, że zamknę usta, prawda, to ja
Dobra.
zacisnę gardło, prawda, ale ja przede wszystkim unieruchomię przeponę. No przepona, prawda? Oddychanie, regulacja z nerwem błędnym, choćby do karku, też nerwem przeponowym, prawda? Jakie powiązania? Ale ja tylko stłumiłam płacz. Ja tylko po prostu płacząc łzawię, a nie płaczę całym ciałem. Tylko to
Wow.
Gdzie się śmieje? Brzuchem się śmieje. Jak się rechotamy, to ha, prawda, oczy i tak dalej, ale jeśli jest śmiech podłączony, to on idzie z brzucha. Ludzie się łapią za brzuch, jak się na komedii po prostu rozbawią, prawda? No właśnie, ciało, ta sama przestrzeń. Więc jeśli ta przestrzeń jest, tak jak mówisz, usztywniona, zaciśnięta, no to wszystko, co w takiej przestrzeni puścimy, będzie spłaszczone po prostu, będzie ograniczone, tak jak to fajnie pokazuje, że jest to ograniczone miejsce, ograniczone patrzenie, a z czasem w ogóle, to jest najsmutniejsze, ograniczony pomysł, że mogłoby być inaczej. To
Tak, właśnie.
jest.
To jest o tym, że my karłowej ciejemy, ale znowu się zatrzymam, bo powiedziałaś, że to niezwykłe jest. Nigdy na to tak nie patrzyłam, że wolno nam płakać głową, jak już w ogóle. Jeżeli jest przyzwolenie, to
Tak,
łzy
tak, tak.
mogły mi tam polecieć albo mogę być poruszony. A to przecież chodzi o to, żeby ten płacz wypłynął i że to jest okej szlochać, że to jest
Tak.
okej
Znaczy,
drżeć
to
całe.
jest koniecznie fizjologiczne. Przepraszam, że ci przerywam, bo to jest jedno, co my sobie myślimy z poziomu psycho, prawda? Płaczmy, wyrażajmy siebie. Ale fizjologia jest taka, że to jest jakby bazowy mechanizm regulacyjny. Czyli jeśli jesteś w przeżyciu silnym, to cała jesteś w przeżyciu silnym. Więc płacz jest dlatego falą, dlatego jest, dzieci się zachodzą, dlatego jest szloch, że to angażuje twoje ciało. A po co je angażuje? Nie przecież, bo tak, tylko dlatego, że właśnie następuje reset przeciążenia. Dlatego ciałem płaczmy. I dlatego to jest tak zorganizowane, stworzone w nas.
Wyjaśnij to, bo to jest kluczowa rzecz, moim zdaniem. Co to znaczy reset przeciążenia? Wiesz, słuchają nas ludzie, którzy nie znają nazw fizjologicznych. Dlaczego to jest takie, psychologicznych, przepraszam, dlaczego to jest takie ważne, żeby zrobić ten szloch, żeby to puścić, żeby zrobić ten reset? Co to oznacza dla nas, jako dla ciała, ale też dla relacji, dla psychiki, dla w ogóle życia?
No właśnie, dziękuję Agnieszko, bo to fajne doprecyzowanie może nam wyjdzie z tego, no bo mówisz o tej sztywności i o tym ograniczeniu, prawda? Czyli jesteśmy przestraszeni, boli nas coś, no, nie ma tej możliwości zapłakania, nie ma też możliwości, nie wiem, dostania wsparcia, bycia trzymanym w tym płaczu, prawda? I no, a
Piękne
bo...
to jest bycia trzymanym w płaczu. Jezu, jakie to jest piękne, wiesz, że ktoś przytrzyma, wytrzyma, zatrzyma i uniesie. To w ogóle jaka
No.
piękna historia
Będzie.
językowa nam się robi. Będzie po prostu,
Bo to
mieści i
tak,
mnie.
myśli. Jest ze mną swoim ciałem. No po prostu ten rezonans somatyczny jest czymś, co dzieje się bez słów. Nasze neurony lustrzane nam to po prostu umożliwiają. Ale gdzie ja byłam,
O
Agnieszko?
reset zapytałam. I
O
teraz,
reset,
dlaczego ważny jest
jesteś.
reset?
Tak, ta sztywność, prawda? No to i znowu, i ona się dzieje dosłownie, czyli dosłownie nieruchomiejemy. Człowiek nie ma tej możliwości, nie wiem, odreagowania w ruchu przez ucieczkę, prawda? Najczęściej dziecko pozostaje z rozwiązaniem w postaci unieruchomienia. Więc jego organizm będzie szukał szybkiej możliwości resetu. Jak dziecko to robi? Jeśli bardzo płacze i nie jest ukojone, to zasypia, odłączy i w taki sposób się zresetuje i wstanie i po prostu zapomni umysłowo, ale to doświadczenie wyczerpania z rozpaczy, bez ukojenia i ukojenia poprzez zaśnięcie zostanie w nim, prawda? Dalej, no co, może po prostu za chwilę, kiedy samo się ukoi, zacząć się bawić, prawda? No, może potem z czasem szukać bardziej destrukcyjnych ścieżek rozładowywania tego napięcia, prawda? To pokazuje sposoby resetowania już takie, kiedy nie ma tego dobrego doświadczenia. A co by było dobrym
O,
doświadczeniem, prawda?
właśnie.
Też właśnie płacz. Szloch, druga osoba, która w ogóle nie mówi, no już nie płacz, tylko mówi, no tak, to było okropne. Czy chcesz, żebym z tobą posiedziała? Chodź, cię potrzymam. Chodź, dam ci swoje. Znaczy, nie mówimy, dam ci swoje ciało, po prostu
Tak,
je
tylko tak.
dajemy, prawda? I co to dziecko? I ono robi... Zachodzi się ileś razy. Zobacz, co się wydarzyło z moim ciałem, prawda? Ja idę do piku napięcia i ileś razy to powtarzam, prawda? Mądrość organizmu. Czyli ten ładunek emocjonalny ma szansę zostać rozpuszczony. Znieruchomienie i napięcie może zostać poruszone, a to jest, no nie chcę mówić, że jedyny, ale po prostu najbardziej naturalny sposób do tego, żeby wyregulować afekt, prawda? Wyregulować uczucia wszelkie, które były duże, które były zajmujące. Więc potrzebujemy jako dorośli szukać sobie podobnych jakości resetujących, czyli co jest podpowiedzią? Ruch. Ruch w przepływie, czyli w czuciu. I tak jak nam ciało, gdyby nie było zablokowane, podpowiada. Więc my na naszych praktykach dajemy bardzo wprost wskazówki osobom, które zapomniały, czym jest reset somatyczny. Czyli mówimy o zaciągaj się. Oczywiście mówimy wzdychaj, to już przy każdej praktyce. Pozwól sobie, nazywamy to kałasznikowem, czyli zrobić. No jak się, Agnieszko, domyślasz, na początku to jest po prostu śmiech, zdziwienie,
Sztuczność.
ale tak, sztuczność, tak, dotknij tej swojej sztuczności, ale ten rodzaj dźwięku kiedyś nie był dla ciebie sztuczny. To teraz jest sztuczne, to teraz jest ci z nim dziwnie. Więc przypominamy po prostu, jak ten reset ma się odbywać. Połóż dłoń na brzuchu i pozwól, kiedy płaczesz, kiedy już popłynie ci ta łza, otwórz usta i po prostu zrób o. Zostań 5 sekund z o. Usłysz siebie. No i oczywiście to rozmawiamy o sytuacji, kiedy człowiek już chce odzyskać swój płacz, kiedy chce rozpłakać się i naprawdę nie wie, co to znaczy dać sobie ten reset, jakimi ścieżkami somatycznymi sobie pomóc, żeby poddać się tej fali. I co to by oznaczało? To znaczy zaangażować całe ciało. I oczywiście płaczemy, smarkamy, idzie to dźwięk, ból, po prostu szloch. No i bo ten kałasznikow jest powrotem do szlochu. To jest zabawnie, ale jak wejdziemy w szloch, to jest, prawda? To jakoś bardzo na to sobie pozwalamy. Czyli to wszystko, co ja opisuję, jest żywe, słyszalne, namacalne. To jest manifestacja, powiedziałabym, organiczna płaczu. I to, ile taki płacz, jakbyś, Agnieszko, obstawiała, tak jak, nie wiem, siebie, znasz swoich pacjentów, ty jak myślisz, ile taka fala pełnego płaczu może trwać?
O, mam pacjentów, u których trwa 45 minut.
No to po prostu konkretnie, tak. I myślę, że jak jesteśmy niewypłakani albo coś bardzo trudnego się wydarzyło, to po prostu
Bo to
to
jest
może być.
fala, tak jak mówisz, czasami to jest
Tak.
tsunami.
Tak.
Natomiast powiedziałaś piękną rzecz, zatrzymam się na niej,
Tak.
odzyskać swój płacz. Ja mam nadzieję, że wszyscy słuchacze po naszej rozmowie, to jest moje marzenie, mają pragnienie odzyskania swojego płaczu, bo odzyskać swój płacz to odzyskać swoje życie tak naprawdę. Bo my mamy życie zatrzymane w ciele właśnie przez to trzymanie i że to naprawdę jest okej płakać. I też sprawdzam, że jak ja mam już do tego dostęp, bo myślę, że niektórzy się boją, Boże, jak zacznę już, niektórzy pewnie zgaduje, słuchając nas, Jezu, jak zacznę ryczeć, to już nie skończę. Że to się skończy, prawda? Możesz tak zapewnić?
Nie,
Nie.
chcę tak zapewniać, nie, bo jak sobie też pewnie, Agnieszko, wyobrażasz, czy znasz swoich pacjentów, ludzie nie płaczą dekadami.
A, okej. Okay. Ale kiedyś się skończy. Znaczy bardziej chodzi o
Kiedyś
to, czy ja mogę.
zaczynowałeś?
Czy ja potem już będę chodzić i ryczeć w biurze i tak dalej? Bardziej o to
Może
chodzi.
tak być. Jeśli ktoś ma zatrzymaną rozpacz, nie smutek, tylko rozpacz, doświadczenia około traum relacyjnych i on ma zgodę i robi pracę nad tym, żeby mieć dostęp, to chcę też powiedzieć, że tak, zdarzają się kilka tygodni opłakiwania. Ja bym właściwie powiedziała, że to jest w końcu zgoda na żałobę za tym, co było. Więc też nie chcę tak mówić w sensie, że inaczej. Chcę powiedzieć, że ten lęk, te słowa, które ludzie do nas kierują, ja nie skończę, to jest i lęk, czyli to jest i prawda, że faktycznie może być tego dużo i ty wiesz najlepiej, ile tego jest.
Ładne.
I równocześnie i obrona. Po raz kolejny straszysz się tym, że to się nie skończy, żeby znowu nie spotkać się z tym, co bolało i dalej boli. Więc tu pewnie trochę potrzeba pracy terapeutycznej, żeby pomóc różnicować i wesprzeć w tym momencie. Tak, nawet jeśli ty będziesz do wieczora dzisiaj płakać, a nawet może czasem są takie historie, że po prostu no, i kolejny dzień jest w tym płaczu. Jeśli ktoś nie płakał 20 lat i to się uruchamia, no to jest wyraziste, to po prostu płynie. Tak też się zdarza, ale to jest mniejszość. Ale oczywiście może się zdarzyć, a zwykle taka fala, pierwsza, to trwa z kwadrans. Czyli są ze dwa takie podejścia do piku, nieskontrolowany szloch. Nie wiem, co się ze mną dzieje, nie mogę zatrzymać. W sensie osoby to mówią, jak wiedzą, co się z nimi dzieje, prawda? Jak mają tego obserwatora. I następuje reset, i o, świat się nie zawalił. Ja nie jestem rozpadnięta na części.
O, to jest bardzo ważne, bo ludzie też się boją, że się rozpadną. Czyli ja
Tak.
wiedziałam, że spotkanie z tobą będzie inspirujące, natomiast z każdą kolejną minutą jestem w dużym zadziwieniu, bo szalenie mi się podobało to, co powiedziałaś, że być może straszę siebie, uwaga, tak jak mnie straszono. Bo to jest ważne, czyli czy ta myśl, którą mam w głowie, to jest naprawdę moja myśl, czy to jest echo przeszłości? Bo straszono mnie, że jak będę płakać, to jestem nie do wytrzymania. I ten moment, kiedy powiedziałaś o tym, że dziecko z płaczu zasypia, to ja bym chciała to na sekundę zatrzymać. Nie zostawiajmy dzieci płaczących, że się wypłacze i mu przejdzie. Ty powiedziałaś bardzo ważną rzecz. Ono musi się od tego odciąć potem.
Tak, to straszny mechanizm. Zresztą polecam oryginał Lowena, Wola życia, pragnienie śmierci. Ja się sparafrazowałam do tego z kontekstu współczesnego człowieka. Jest też taki, oba te teksty są po prostu bardzo dobre w kontekście teraz dopiero co był Światowy Dzień Depresji, więc cykli wyczerpywania. Dlaczego odpoczynek, kojenie jest pomylone z odłączeniem? Dlaczego rozładowanie jest pomylone z wyczerpaniem, to właśnie jest ten momenty opuszczeń, kiedy dziecko musi znajdować inne sposoby na to, żeby się nie rozpaść.
Tak, czyli mogłybyśmy powiedzieć, że, bo chciałabym przejść do krzyku, że zatrzymanie płaczu i też krzyku w ciele, to jest kluczowe słowo, które powiedziałaś, oznacza odłączenie. Odłączenie od siebie i odłączenie od innych. Czyli znowu paradoksalnie spotkanie z krzykiem, tak jak spotkanie ze smutkiem prowadziło nas do odzyskania radości. Tak paradoksalnie, spotkanie z krzykiem może nas poprowadzić do odzyskania bliskości i połączenia i kontaktu. Oczywiście odzyskanie połączenia ze wszystkimi emocjami, ale tak mi się to teraz tak układa, że ludzie boją się krzyku, że to oznacza stratę i odłączenie, ale spotkanie z własnym krzykiem może nas do czegoś ciekawego zaprowadzić.
Tak, czegoś na Z, prawda? Największego straszaka wśród emocji. Ja jeszcze tutaj, Agnieszko, skorzystam z tego przejścia, ze smutku do złości, czyli kanałów płaczu i krzyku dla złości, bo myślę sobie, że Bardzo jeszcze ważne, żebyśmy usłyszeli, że dzieci oglądają. Czyli nawet dziecko nie musi słyszeć, a nie płacz, ale widzi rozpaczającą mamę czy rozpaczającego tatę, który naprawdę nie pomieszcza swojej rozpaczy, zalewa się nią, jest bez kontaktu ileś godzin, dni. I takie doświadczenie dla dziecka, a potem dorosłego, jest właśnie tym, że lękiem, a dlatego robię z tego pomost, bo w doświadczeniu złości, która najczęściej jest mylona z wściekłością, furią i zrównana na koniec jeszcze z przemocą, no
Agresją.
tak, właśnie to doświadczenie nas jako widzących. Tworzących to skojarzenie, ten skrót, bardzo, bardzo determinuje nas jako dorosłych, zatkanych, wycofanych z takim wprost dostępem do złości, a właśnie z takiego zdania, które najczęściej pada: ja nie będę taka jak oni.
Tak, to
Ja się
prawda.
tak nie zachowam. Ja się sobie nigdy na to nie pozwolę. No to ile my wycinamy z ja człowieka, no potężną część związaną nie tylko z wyrażaniem złości czy reakcji na ból, ale no właśnie z dostępem do energii, bo to jest wysokoładunkowe uczucie, prawda? Smutek i prowadzi nas do ziemi, do uziemienia, do puszczenia. A złość daje nam dostęp, słuszne, prawda, do granicy, do zatrzymania, czy do po prostu pozostania w sobie. Więc to myślę, że jakoś jest bardzo ważne w rozpoznawaniu jeszcze tych głosów straszących, że to nie zawsze jest nasze wprost doświadczenie, a jest to czego się nauczyliśmy oglądając bliskich.
Ja mam jeszcze taką myśl, ostatnio się bawię znowu słowami, że złość w polskim oznacza, że jesteś zły. Czyli
No tak.
człowiek, który się złości, jest złym człowiekiem. I wiesz, ja ostatnio jakoś mi jest bliżej do mówienia o gniewie, o energii gniewu nawet, tylko że po polsku nikt nie powie gniewam się albo czuję gniew,
Tego znaczy.
tylko łatwiej jest powiedzieć o złości. A tak naprawdę tą energią jest gniew, kiedy ja nie chcę, żeby naruszano moje granice, kiedy ja chcę móc właśnie no, z tej luźnej klatki piersiowej uderzyć je. Jest taka piękna historia, którą Lowen opisuje w swojej książce o mężczyźnie, który nie mógł podnieść rąk do góry, bo miał zablokowane ramiona. I to się okazało, on powiedział, że miał ojca, który ich bił. I on właśnie powiedział dokładnie to, co ty teraz mówisz. Nigdy nie będę taki jak on i nigdy na nikogo nie podniosę ręki. Choć w trakcie terapii okazało się, że największą ochotę, jaką miał, to po prostu przynajmniej raz stłuc ojca, który był po prostu bandytą w domu. I teraz to właśnie to jest to, co ty mówisz. Nie będę taki jak on. Wielu ludzi uważa, wiesz, za swój atut, nie? Nigdy nie nakrzyczałem, nigdy się nie zezłościłem, nigdy nie podniosłem na nikogo ręki.
Ja wtedy zawsze z lękiem myślę: ojejku, to jak to inaczej robiłeś? W sensie nie, że podniosłem ręki, ale co robisz z tą energią? Czyli jak się nie złościsz, to co? No bo to jest, prawda, wspaniałe wejście do tak zwanej postawy uświęconej, wyższościowej, czy no, najczęściej bierno-agresywnej.
O Jezu, jakie to jest ważne, zatrzymajmy. Wyższościowej. Ja nigdy się nie, mi nigdy nerwy nie puściły, czyli ja jestem lepszy, a wy jesteście gorsi. Ale zobacz, ja nawet jak to mówię, to mi się totalnie napinają plecy i totalnie napina mi się klatka. I to jest to usztywnienie, które potem powoduje, że mam daleko do ludzi, no bo jestem innym, no bo jestem
Jesteś
lepszy, bo
ponad tym.
jestem
Mnie
ponad tym, jestem
dotyczy,
bardziej.
prawda? Mnie to nie dotyczy. Wy tutaj, ludzki ogóle, no, nie radzicie sobie z tym, a ja sobie to świetnie zasznurowałem i po prostu jestem ponad.
I gorsecik się coraz bardziej napina, Natomiast jest to bardzo odpychające dla ludzi, tak? Bo jeżeli ja jestem lepsza, a wy jesteście gorsi, no to cały czas mamy odłączenie, a nie bliskość. No i to też ustawia nas bardzo, no tak, nie okej. Czyli dobrze, bo teraz takie pytanie, które mi się rodzi.
Dobra.
Powiedziałaś, że podczas ćwiczeń i pracy pracujecie w określony sposób z płaczem. To bardzo inspirujące. A jak z krzykiem w takim razie? Czy, bo wiesz, jestem teraz słuchaczem, który nie jest psychoterapeutą i sobie myślę, no dobra, jak będę płakać, to jeszcze mnie przyjmą. Ale jak ja po tych ćwiczeniach u tej Marzeny zacznę wrzeszczeć, to przecież to się w ogóle wydarzą jakieś straszne historie.
No tak, to faktycznie, gdyby to miało tak działać, to by się działy straszne historie, bo to też jakoś jest bardzo jasne w sprawie pracy. No bo tak, jak manifestacją tegoż smutku, rozpaczy jest płacz, prawda, tym biologiczną odpowiedzią ciała, no to biologiczną odpowiedzią ciała na krzyk, lęk,
Gniew.
gniew jest dźwięk. My to nazywamy krzykiem, prawda? No bo już jakby podniesionym, ale to nie musi być krzyk, żeby ktoś poczuł moje nie, albo gdyby ktoś poczuł mój gniew, nawet nie próbuj. Ja nie muszę krzyczeć, prawda?
Ładne.
No ale ileś, że tak powiem, spędziłam czasu z
Ale
krzykiem
poczekaj,
na
bo
salę.
To jest piękne, ci, którzy nas widzą, a nie słuchają, no to mają przewagę, że ty mówiąc, nawet nie próbuj, nie? Zrobiłaś ruch
Tak.
klatką, że to ciało musi być ruchome. To jest bardzo
Tak.
ważne, żeby w ogóle energia poszła. No bo jeżeli ja powiem, nawet nie próbuj, to ja nawet nie mam skąd tego
Tak.
wziąć, że właśnie, że gniew jest ogłosie. I bardzo wielu ludzi podczas warsztatów mówi tak cichym głosem. Ja zawsze mówię, powiedz głośniej, ale on nie może powiedzieć głośniej, bo klatka nie puszcza, nie?
Tak, bo gardło, klatka to w ogóle już nie odżywi tego dźwięku, ale gardło jest zaciśnięte. Tak, więc to było, ładnie to Agnieszko mnie odzwierciedliłeś, to było doświadczenie ucieleśnienia. To
Tak.
jest ucieleśniona emocja i to jest odzyskane ciało dla emocji, czy emocja dla ciała dla nas po prostu. Więc ten krzyk to jest tak pięknie brzmi, bo też prawdą jest, że jesteśmy coraz mniej, ale bardzo cichym narodem, bardzo stłumionym narodem, gdzie właśnie mało się myśli o krzyku wolnościowym, o krzyku do ja, żeby po prostu wyjść z głosem. Krzyk w jakimś sensie ma od razu pejoratywne nacechowanie, dlatego ja wolę mówić, jaki jest twój dźwięk na dzisiaj, kiedy jesteś smutna, kiedy jesteś zezłoszczona, kiedy jesteś radosna. I czy możesz wyjść z tym dźwiękiem? I tu się pojawiają historie, no bo nagle się okazuje, jak bardzo się fizycznie nie może przedostać. Jak się zawstydzamy, jak właśnie mówimy do środka, mówimy do siebie, czyli właściwie coś, co jest falą dźwiękową do przodu, hamujemy, hamujemy i cofamy. Więc oczywiście, że nad krzykiem, ale właśnie nad dźwiękiem połączonym z różnymi historiami odrzuconych uczuć i odrzuconych nazw w tych uczuciach, no to jak najbardziej oczywiście praktykujemy przez otwieranie ust, otwieranie szerzej ust, kiedy wydajemy dźwięk, wydłużaniem dźwięku. I to jest zawsze historia w obie strony, bo to jestem ja, która siebie być może pierwszy raz od lat słyszę, ale też ja, która słyszę krzyki z przeszłości, dźwięki z przeszłości, krzyki innych uczestników grup, więc ta praca w jakimś sensie jest większym wyzwaniem, bo tutaj częściej pojawia się to połączenie ja odzyskująca, ja przekroczona. Tak bym w uproszczeniu powiedziała. A w związku z tym nacechowaniem, prawda, to tam jest jeszcze więcej sztywności, więcej obaw, więcej obron przy odzyskiwaniu dźwięku. A jeśli myślimy o krzyku, no to złości niż przy smutku. Złość jest naprawdę straszakiem społecznym w takim świecie emocjonalnym człowieka. No po prostu, co możemy sobie tu opowiadać, Bóg wie ile, a przyjmowanie swojej złości, przyjmowanie innych ze złością, powtarzam, ze złością, czyli z czymś bardzo naturalnym i koniecznym, no to tu jest dużo do zrobienia.
Tak, to ważne, jeszcze trochę zakręcę, że powiedziałaś
Zgadzam.
o odzyskiwaniu głosu, czyli siły głosu, co nie oznacza, bo chcę to bardzo rozkleić, że tam wtedy jadą wulgaryzmy, że my kogoś wyzywamy, bo krzyk nie oznacza, może być krzyk prośby o pomoc. Ja mam
Tak,
pacjentów,
dokładnie.
którzy mówią, mam sny, że biegnę w nocy i nie mogę krzyknąć, nie mogę poprosić o pomoc, bo to jest to, co było zatrzymane, kiedy doświadczaliśmy przemocy, kiedy doświadczaliśmy niesprawiedliwości. I to chodzi o to, żeby nauczyć się, no właśnie, no krzyknąć czasami też po pomoc, albo krzyknąć w swojej obronie na litość
Albo
boską.
w swojej potrzebie zobacz mnie, prawda? To bo ten
Tak.
moment, kiedy otwieramy już głos
Hej.
i go odzyskujemy, to najbardziej takim słowem uruchamiającym to jest coraz głośniejsze powiedzenie dlaczego? Dlaczego, prawda? I zakrzyczenie swoim dlaczego z tu i teraz dorosłego. No, jest właśnie tym, co być może nigdy dla nas się nie wydarzyło, i dzisiaj ja sama staję wobec siebie, wobec tej dziewczynki i w końcu mówię, dlaczego? Ze zgodą na uczucia, które przyjdą za dlaczego, i to nie będzie tylko smutek, tam pojawi się złość, i spodziewałabym się, im większa skala deprywacji, tym bardziej spodziewałabym się wściekłości. Czyli.
Jeszcze
Bo
mi
przy
się kojarzy.
wściekłości chcę powiedzieć, że mogą pójść wulgaryzmy i przyfuri, co
To
innego.
prawda. Natomiast jeszcze mi się, jak powiedziałaś, dlaczego, to ja mam cały czas w głowie nie zgadzam się na przykład. Dzisiaj przeczytałam taki ciekawy post na Facebooku, że jesteśmy wychowywani do posłuszeństwa, czyli uwaga, do słuchania i wypełniania
No tak.
woli dorosłych. No i teraz, jeżeli ja od małego jestem wychowana do tego, że ja nie mam prawa mieć niezgody, no to ja potem w dorosłym życiu nawet sobie nie było, nawet mój mózg nie dopuszcza tej historii, że mogłabym powiedzieć, nie zgadzam się. W związku z tym moje ciało zgadza się na wszystko. Ty powiedziałaś bardzo ważną rzecz o naruszaniu. Jeżeli my nie odzyskamy swojego głosu idącego z gniewu, to my cały czas będziemy przekraczani, wykorzystywani, nadużywani i będziemy się pozwalali naruszać, bo siedzisz na spotkaniu, ktoś po prostu mówi rzeczy no nieprawdopodobne, a tu w ogóle się nic nie układa do. Nie zgadzam się w ogóle. Nie, to nie tak było. Nie? To jest ważne.
Tak, to jest praca, prawda, już wtedy z granicami tutaj naprawdę. Właśnie wyjście z tej podległości, z tego wyuczonego posłuszeństwa jako normy w ogóle kulturowej, no to jest po prostu praca nad pozwalaniem w ogóle sobie, najpierw zanim coś odzyskamy, prawda?
Tak mi się skojarzyło znowu zabawa słowna z podległości, czyli z podłości, której doświadczyliśmy. Tego,
Aha.
że ktoś nas sprowadzał do podłogi i nie, no właśnie, na ziemię, a nie pozwalał nam być tutaj
Tak.
na górze. Ej, nie zgadzam się, to nie moje. Nie łykam kolejnego pierożka, mamusiu, choć będzie ci bardzo smutno, ale już nie chcę jeść, nie? Nie chcę łykać tych pierogów, nie chcę łykać tych tekstów, nie chcę łykać tego wszystkiego, co mi wciskacie. No ale jak wciskacie, no to gardło nie daje rady, nie?
No tak, no tak.
Tak, to są niezwykłe
Tak,
rzeczy.
ładne spojrzenie, ta podległość, nie? Podległość.
Podległy leżący pode mną, nie? Co ważnego warto, żeby wybrzmiało a propos tego, dlaczego warto odzyskać dostęp do krzyku? Co to zrobi mi potem też jeszcze w ciele?
No tu ja będę cały czas różnicować do krzyku, czyli do czego masz na myśli? Do krzyku to cechujesz to w stronę emocji, czy myślisz
Emocji.
o dźwięku?
Emocji.
Emocji, czyli krzyk jako jednak manifestacja jakiegoś połączenia odrzuconego emocjonalnie. No to jest podobna historia oczywiście jak ze smutkiem, prawda? Tylko powiedziałabym, że złość jest bardziej energetycznym uczuciem, prawda? I znowu plusy i minusy, bo jeśli, jak każdy myślę, nawet ci najbardziej ponad, kiedyś odczuli złość. Więc złość jest wyraźnym uczuciem. To jest bardzo ważne, żeby umieć obrazować każdą emocję w swoim ciele, czyli jak reaguje ciałem, kiedy czuje daną emocję. I oczywiście, im bardziej jesteśmy zblokowani, to tym bardziej najpierw doświadczamy obron, jak się bronię przed daną emocją. Czyli to jest tak zwany język bardziej w stronę języka objawowego niż języka ciała, prawda? Bo wtedy widzimy też, wiedząc, jak żywa jest to energia, prawda? Im bardziej jest krusi, tym bardziej nas zabiera, ale widzimy, ile wysiłku kosztuje zatrzymać napływającą złość, udać, że jej nie ma. Być może nawet, o, może mam ją w środku, ale muszę udać na zewnątrz, żeby nie było po mnie widać. A może nawet mam skrypt takiego przestraszenia swoją złością, więc jeszcze muszę stać się miła. Nie tylko, że stłumię złość, ale jeszcze muszę udać, że jestem w ogóle dosyć zadowolona z sytuacji, która się dzieje. Więc pierwszy, wydaje mi się, zysk jest taki, że ta ilość energii związana z tłumieniem, z udawaniem, z zaprzeczaniem zostanie uwolniona. Po prostu nic tak nas nie wyczerpuje naszej żywotności, jak próby tłumienia złości. Więc wydaje mi się, że to jest takie pierwsze, a bardzo mało mówimy o tym, kosztuje nas tłumienie. Ja nie mówię o regulacji złości, prawda? To jest jeszcze inna historia, nauczyć się różnicować tłumienie od regulowania, prawda? To byśmy mogły chyba jeszcze z godzinkę porozmawiać, ale jakoś, żeby móc doświadczyć tego, jak ja to robię fizycznie. Naprawdę, bo tutaj już to jest o wiele bardziej wyraźne, bo my naprawdę robimy to, prawda? Na równo, bo jeszcze jak się uśmiechniemy, to już w ogóle jest, no, przerysowuję,
No tak, potem mamy
ale w
patyczaki, wiesz,
kontakcie,
wieszaki, no, wychowane wieszaki. No.
tak. A przecież to jest mega wysiłek, potem boli głowa po czymś takim,
No.
prawda? Potem nie wiadomo, czemu trzeba iść spać. Albo jest druga regulacja, czy nie wiadomo, czemu płaczemy, rozpłakujemy się, kiedy. Czyli no, częściej smutek ma większą zgodę nas, żeby go dopuścić, więc następuje ta zamiana. Więc znowu, gdzie szukać wtedy radości i przyjemności? Jak w tym systemie, który naprawdę. I teraz lata tłumienia, lata zaprzeczania, lata udawania, że jest kimś innym, prawda? I jaki tu się pojawi narracja? Boję się, że jak ja to dopuszczę, to wyjmę kałacha. Boję się, że po prostu
To zabiję.
spalę wszystko. Tak, bo naprawdę to jest długa praca nad tym, żeby w pomieszczeniu, bo to jest bardzo ważne, żeby nie szukam lepszego słowa, nie terapeutycznego, nie nadużyć siebie, nie użyć tak zwanego wyrażania, które nie ma nic wspólnego z wyrażaniem, a jest wyrzucaniem,
O.
i po prostu wywalamy w ogóle bez kontaktu z ja, bez kontaktu z ciałem, używając ciała, prawda? I wywalamy. To, no właśnie, to jest właściwie coś, co jest tak mylone. No, po prostu ja tu jestem orędowniczką od lat, żeby nie mieszać tego, ale zarazem myślę sobie, że ta potrzeba, żeby wyrzucić i mieć coś z głowy i tak sobie rozwiązać, co oczywiście jest mylne, ale jest naprawdę takim rozwiązaniem. Dlatego ludzie słusznie się boją. Jak dopuszczają, to ich zaleje. Takie mają doświadczenia swoje własne, ale przede wszystkim z dzieciństwa w obserwowaniu innych, których zalewały emocje. Więc co, czy emocje są groźne? Czy oni mają takie doświadczenie? Oczywiście, że mają. Więc
Wiesz co,
powolutku.
chcę się na tym zatrzymać, bo ja rozmawiając też chcę wprowadzać wątek psychoedukacji. Powiedziałaś o ważnej rzeczy, na którą ja totalnie nie mam zgody, na warsztaty, a nawet uwaga, myślę, że się narażę wielu, na rekolekcje, na których się wyrzuca z siebie złość, czyli wali w worek, wiesz, tłucze coś albo chodzi i wrzeszczy z dzwonkiem. I ludzie mówią, tak mnie to oczyściło. Na jak długo, na litość boską, ja się pytam. To jest bardzo ważne, nauczyć się wyrażać, czyli być w wyrażeniu tego, co zostało zatrzymane, a nie wyrzucić, czyli uwaga, mówiąc moim językiem, moi już słuchacze są przyzwyczajeni, wyrzygać się, bo jak się wyrzygasz, to po prostu cię potem boli przełyk i gardło i to jest znowu nadużywające, czyli to wywalanie niekontrolowane, bez udziału po prostu mądrego i towarzyszącego psychoterapeuty, nie prowadzi do niczego dobrego. Prowadzi na chwilę do spustu, ale potem, no, rodzą się różne rzeczy. To nie chcę o tym gadać, chcę to tylko zatrzymać, żeby nasi słuchacze sprawdzali, czy jadą pracować z wyrażaniem złości, czy ktoś ich zaprasza do tego, wyrzuć, proszę, tam idź, nie? I potem nadgarstki zdarte, biodra poniszczone, to powiedziałaś bardzo ważną rzecz, że to nadal doprowadza do nadużycia ciała i nie przynosi ulgi docelowo, długofalowo.
Tak, też jakoś tak, Agnieszko, chcę powiedzieć, bo my też walimy rakietą dla jasności,
Ja
prawda?
wiem.
Tylko, że i też nie chcę powiedzieć, że się nigdy wyrzucanie nie wydarza, bo też nie możemy zatrzymać kogoś po
No
prostu.
tak.
I to jest największą sztuką, żeby człowiek sam mógł rozpoznać, kiedy on wyraża, a kiedy wyrzuca. No i znowu też jakoś chcę powiedzieć, że to zajmuje czas, że jeśli Państwo dotykacie czegoś pierwszy raz od dekady, to będziecie mieć impuls, żeby się wyzbyć. I to nie jest do oceny, to nie jest do przerywania, to jest do uświadomienia, że to jest tak niewygodne we mnie, ja nie wiem i tak co z tym zrobić, że ja po prostu co, tak jak mówisz, chcę się tego wyzbyć, ale to nie będzie długoterminowo tym, o co chodzi, bo to tak jakbyśmy wycięli coś z siebie, wyrzucili i wierzyli, że tego tam nie ma. Nie, to dalej jest.
Albo wierzyli, że samo zarośnie, nie? No to znowu
Albo
ten dokładny kawałek.
tak.
Wycięli, ale co będę chodzić z dziurą? A to chodzi o to, żeby to rozpuścić, nie? Żeby być całym puzzlem. To tak mówiąc o złości, o tym wyrażaniu, dlaczego warto, to tak usłyszałam, że warto, bo to jest o odzyskiwaniu życia po prostu
Oj,
i
tak.
energii do przodu, do w ogóle do przyszłości, że to w ogóle daje szansę iść do przyszłości, a nie siedzieć w klatce przeszłości.
Do sięgania, do brania dla siebie, prawda? Do takiego wyrazistości w odczuwaniu, kiedy jestem przekraczana sama, czy ktoś mnie przekracza. To wszystko daje dostęp do czucia złości. Więc to jest no, po prostu zwiastunowa nasza emocja, naprawdę, która. Zaraz, bo tu mam towarzysza, które
Pana masz?
naprawdę, tak, który właśnie sobie otworzył drzwi, która właśnie po prostu ona nie jest tylko do akcji, co jest oczywiście jej wielką funkcją, ale ona jest też do zbierania informacji. Jeśli nauczymy się tego nie bać, umieć czytać z ciała, stąd to obrazowanie emocji, prawda?
Tak.
Ja wiem, o nie, no jakoś mi się tu włosy jeżą, oczywiście niedosłownie.
Tak.
Coś się dzieje, coś mi na tym spotkaniu nie pasuje, więc ja tego nie tłumię, ja to biorę pod uwagę, więc to jest bardzo o samoszacunku. A jak jesteśmy w samoszacunku, jesteśmy bezpieczni, więc możemy też jakoś widzieć jej innych, no bo bez tych wszystkich projekcji, nie?
Kurczę, to piękne podsumowanie tego spotkania. Ja jakoś chcę to zatrzymać, wiesz, żeby nie zagadać, że odzyskanie płaczu i swojego głosu związanego z gniewem to jest samoszacunek, czyli szacunek, czyli nadaje wartość temu, co się we mnie wydarza i mam to i jestem gotowa to przyjąć, wyrazić. I jak to ładnie buduje bliskość do siebie, bo jeśli ja sobie nadaję szacunek, no to ja też zapraszam do szanowania tego wszystkiego, co we mnie, bo to jest widziane.
No to teraz, Agnieszko, zrobiłaś piękne podsumowanie. Naprawdę, to teraz to jest właśnie tak, kwintesencja życia i to życia w bliskości ze sobą i z innymi.
Marzena, dziękuję bardzo. Państwa zapraszam do komentowania, co Was poruszyło w naszej rozmowie. My jesteśmy umówione na kolejną rozmowę. Temat zaczekajcie, będzie ciekawy, zapowiemy go, ale też mam dużą ciekawość, co poruszyło dzisiaj, bo być może coś warto będzie dopowiedzieć. No, ja jestem ogromnie wdzięczna za to, że znalazłaś czas i no i właśnie, że to było takie w przepływie, więc dziękuję bardzo.
Tak, dziękuję Ci bardzo, Agnieszko, i za rozmowę, i właśnie za tą żywą wymianę.
Dzięki. Do usłyszenia i zobaczenia.